Łączymy się za pośrednictwem Skype'a. Jest z nami Jarosław Flis, socjolog, politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zna się pan trochę na polityce?
Nie, no zajmuję się tym od 30 lat, albo 30 paru.
To już coś, to może pan nam wyjaśni, czy to, co obserwujemy teraz od kilkudziesięciu godzin między PiS-em a Porozumieniem Jarosława Gowina, to jest po prostu polityczny teatr, spektakl, czy jednak realny spór, kryzys w koalicji rządowej?
Nie, no, te emocje są prawdziwe i dylematy są prawdziwe. To znaczy przyszedł ten moment, w którym ktoś musiał powiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu, że przeprowadzenie wyborów 10 maja jest niemożliwe. I ponieważ no, nic nie wskazywało na to, że do niego docierają te wszystkie sygnały z różnych stron, no to w pewnym momencie ktoś z tego najbliższego otoczenia musiał to powiedzieć. No, wiadomo, że najłatwiej jest to powiedzieć temu, kto ma potencjalnie najłatwiejszą drogę na drugą stronę, kto w zasadzie mógłby tam być, no nie może witany z otwartymi rękami, to na pewno nie, ale kto mógłby w ogóle o czymś takim rozmawiać.
No i to jest Jarosław Gowin, który kładzie na stole konkretną propozycję. Mówi tak, przedłużmy kadencję prezydenta o 2 lata, obecnego prezydenta. Jednocześnie Andrzej Duda nie mógłby kandydować w kolejnych wyborach. No ale tu jest potrzebna zmiana konstytucji. I już padają pytania, czy to jest w ogóle realne, możliwe, czy można zmienić zasady gry w czasie obecnej kadencji prezydenta.
Jeśli wszyscy się zgadzają, to można. To znaczy, to jest generalna praktyka. To prawo jest po to, żeby rozstrzygać sytuacje konfliktowe. Jak nie ma konfliktu, to przechodzi się nad prawem do porządku dziennego. Jeśli wszyscy się co do czegoś zgadzają, to nie ma potrzeby rozstrzygania sporów. Także jeśli w tym momencie są jakieś wątpliwości co do tego, to dlatego, że istotna część graczy po jednej czy po drugiej stronie wierzy, że może coś innego uzyskać, że możliwy jest jakiś inny scenariusz, że nie trzeba podejmować takich działań, że mogliby coś ugrać więcej. To wydaje się dość ryzykowne po jednej i po drugiej stronie. Natomiast to, czy taki kompromis jest w tym momencie możliwy, to jest zupełnie inne pytanie, dlatego że rzeczywiście te wszystkie reakcje w tym momencie pierwsze są efektem 5 lat, czy może nawet 10, czy 15 napięć politycznych, w których zostały zniszczone po kolei wszystkie tam elementy jakieś łączące, budujące jakieś zaufanie i dlatego jest w tym momencie bardzo ciężko rozmawiać o sprawach, które są wspólne, dlatego że to z jednej strony jest ta strategia określana jako słychać wycie znakomicie, to znaczy jeśli wam się coś nie podoba, to znaczy, że to jest dla nas dobre. No to nie ma lepszego dowodu na to, że coś jest dla nas dobre, jak to, że wam się nie podoba. No i w drugą stronę są te podejrzenia, że jak wy coś chcecie zrobić, to na pewno jest to niecny plan, który służy temu, żeby nas ograć, więc na pewno trzeba protestować przeciwko temu, bo to może przecież nam tylko zaszkodzić.
Panie profesorze, zagłosuje pan w prezydenckich wyborach korespondencyjnych, jeśli będą 10 maja?
Czy na pewno ich nie będzie, więc to w ogóle na pytania
abstrakcyjne. A skąd ta pewność?
No to jest absolutna pewność w moim przekonaniu, bo tego po prostu się nie da zrobić. To znaczy można wierzyć, jak się jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości, ma się takie otoczenie, które dostarcza tylko takie informacje, które to potwierdzają w myśl zasady, że po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
Ale to jest moment, kiedy te przepisy trafiają właśnie do Sejmu, mimo dyskusji o ewentualnej zmianie konstytucji.
Znaczy to w ogóle jest, znaczy to wszystko są rzeczy czysto teoretyczne, to znaczy w takim sensie, że jeśli ktoś porozmawiał z kimkolwiek z administracji wyborczej, z administracji lokalnej, z różnych punktów kraju, to tam wszyscy zawiśli w takim przekonaniu, że, no, że to jest oczywisty sposób niemożliwe, tylko czekamy aż to się okaże.
Bo tak jakby ktoś, no dobrze, to jeśli to nie będzie 10 maja, panie profesorze, tylko na przykład sierpień albo jeszcze jakiś inny miesiąc w tym roku, po prostu później. Jeśli wybory będą później, ale nadal korespondencyjnie, kopertowo, to wtedy pan zagłosuje?
Znaczy tak, to jest jeszcze też bardzo daleka droga. No tak, no, zgodnie z obowiązującym prawem bym nie mógł, chyba żebym był na kwarantannie, bo do tej granicy trochę jeszcze niewiele, ale...
Ale pomysł ale jest taki, żeby zmienić prawo i żeby wszyscy głosowali korespondencyjnie, a nie ale w lokalach wyborczych.
To jeszcze bardzo daleko, to znaczy to musiałby przetrzymać, musiałby to przejść przez Senat, musiałby to podpisać prezydent. No to jest, to rozwiązanie musiałoby się w ogóle spinać logistycznie. To znaczy to, ja rozumiem, że ktoś no zupełnie jakieś upojenie władzą może mówić tylko, że to się da zrobić. To znaczy naprawdę to jest przedsięwzięcie o niewiarygodnej skali. To inne kraje się oswajały się przez długie lata, a nikt w takiej skali tego nie podejmował.
A jak my radziliśmy sobie z głosowaniem korespondencyjnym, panie profesorze, zanim przepisy zostały zmienione i to głosowanie korespondencyjne w Polsce zostało mocno, mocno ograniczone?
Znaczy to głosowanie korespondencyjne, które było wcześniej, to było głosowanie korespondencyjne na życzenie. Podjęło się go około 50 tysięcy osób, zgłosiło taką wolę w 2015 roku w wyborach prezydenckich i sejmowych. Można sobie zobaczyć, ile to problemów wtedy rodziło.
No właśnie, dużo było głosów nieważnych oddanych w ten sposób?
To znaczy około 1/5 takich głosów, około 1/5 tych życzeń, które skierowali wyborcy do administracji wyborczej, żeby im przysłać taki pakiet, nie skończyło się ważnym głosem na końcu, dlatego że część nie odesłała, to kilkanaście procent, a z tych, którzy odesłali, spora część, tu kilka ładnych procent, raz 4, raz 6,5, zależy od tam których wyborów, ale to w okolicach 5%, to przysłało takie koperty niekompletne. To znaczy takie, w których nie było oświadczenia, nie było to w kopercie takie jak trzeba. No w każdym razie nie nadawało się do wrzucenia do urny w myśl tych przepisów.
A więc teraz, panie profesorze, na blogu w Tygodniku Powszechnym pisze pan o pakietach wyborczych, które miałyby trafić do ludzi nie głosujących zwykle w wyborach. Pisze pan, zadając pytanie, ciekawe, po ile będzie chodzić taki pakiet na Allegro? Rozumiem, że to z przymrużeniem oka.
No trochę z przymrużeniem oka, ale problem jest realny. To znaczy, jeżeli roześle się 30 milionów takich pakietów, a normalnie w wyborach bierze udział 18 milionów w porywach, to znaczy, że 12 milionów trafi do takich osób, które nie są zainteresowane udziałem w wyborach. No bardzo ciekawe, co one z tymi pakietami zrobią, bo to ktoś powinien się nad tym zastanowić, jaki będzie rygor prawny, co można zrobić z takim pakietem, od którego momentu zaczyna się przestępstwo, czy oddanie go sąsiadowi jest już przestępstwem, czy to, że ktoś spyta sąsiada, czy mu nie pomóc w zawieźć takiego pakietu do skrzynki pocztowej, to już jest przestępstwo, czy pomoc sąsiadowi w wypełnieniu takiego pakietu, to jest przestępstwo. No, są dziesiątki różnych rzeczy, które można z takim pakietem zrobić, a każda z nich budzi wątpliwości co do uczciwości wyborów na końcu.
Wiele pytań także przed nami w kolejnej części rozmowy w internecie na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam słuchaczy naszych zapraszamy, a za do tej pory dziękujemy. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosław Flis nieustająco z nami. Panie profesorze, w sporze o to, co zrobić z wyborami, obie strony w zasadzie powołują się na to samo, na konstytucję. Tylko że każda z tych stron czytają najwyraźniej zupełnie inaczej dzisiaj.
Tak, no bo to jest pytanie o to, czy już mamy de facto stan nadzwyczajny, czy jest tak, że w ogóle nie ma żadnych przesłanek i w związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby zmieniać wybory i one się powinny odbyć. No tutaj wydaje się, że jednak to, że jest stan nadzwyczajny w Polsce, to widać gołym okiem. To widać na każdej ulicy, w każdym sklepie. I to jest, mam wrażenie, że tego typu argumenty, że nic się w Polsce nie dzieje, co by uniemożliwiało zrobienie wyborów, no to jest po prostu oderwanie się od rzeczywistości.
No ale Jarosław Kaczyński, choćby dzisiaj w publicznym radiu rano, mówi właśnie o tym, że stan nadzwyczajny nie jest wprowadzony, w związku z tym trzeba trzymać się zapisów konstytucji, w związku z tym wybory muszą się odbyć w maju i tłumaczy dalej tak. Konsolidacja władzy, stabilizacja władzy, a do tego między innymi mają doprowadzić wybory prezydenckie, jest niesłychanie wręcz ważna, bo permanentna kampania wyborcza to jest czynnik niezwykle wręcz utrudniający sprawne działanie władzy, sprawną walkę z tym, co naprawdę dotyczy interesu obywateli.
argument. No, albo się nie da i wtedy w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Albo trzeba do tego dołożyć argument pod tytułem, a poza tym to jest korzystne. No jak coś się, jak coś jest korzystne, to trzeba w ogóle o tym rozmawiać, no to w tym momencie nie ma sensu rozważać, czy się musi, czy nie musi. Znaczy widocznie jednak mogłoby się tak zrobić. To znaczy to, no to jest trochę tak jak pewna kobieta, która była skarżona w wróżenie pożyczonego garnka, która się tłumaczyła, że po pierwsze żadnego garnka nie pożyczyła, po drugie jak pożyczyła, to już był stłuczony, a po trzecie jak dodała, to już to był cały. To znaczy to są oczywiście argumenty za tym, żeby zajmować. Znaczy, gdyby rzeczywiście w BOS-ie nie dało uniknąć w żaden, absolutnie żaden sposób, to czy one wpływają na stabilizację władzy, czy nie wpływają na stabilizację władzy, to już nie ma żadnego znaczenia. Natomiast użycie tego drugiego argumentu wskazuje, że to nie są motywacje takie legalistyczne, tylko motywacje konkretne polityczne. To znaczy, bardzo byśmy chcieli wygrać. A przecież stabilizacja władzy będzie, jeżeli będą wybory przesunięte o rok, bo prezydent będzie ten sam. No oczywiście największa stabilizacja władzy będzie wtedy, jakbyśmy zlikwidowali wybory. Zresztą marszałek Terlecki kiedyś tak mówił, niby żartem, ale wydaje się, że politycy nie powinni w ten sposób żartować z partii rządzącej, jeżeli nie zrobimy wyborów i będzie spokój. No to rzeczywiście będzie spokój, tylko zdaje się chyba nie na to, żeśmy się umawiali wszyscy. Także wydaje mi się, że te argumenty jednoznacznie pokazują, jaki ma problem Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy się boi, że wybory będą przegrane kolejne, no a to już w zasadzie przekreśla ten pierwszy argument, że się nie da. No, na pewno się da, to znaczy to w ogóle nie ma najmniejszego problemu, pomijając kwestię, że nasze prawo jest tak niedoprecyzowane w wielu sprawach, że w ogóle zupełnie nie wiadomo, co się stanie, jeśli nie, pewne warunki nie zostaną spełnione. Znaczy jest tylko jedna możliwa ścieżka, to znaczy spróbujemy przeprowadzić wybory, które będą nieważne. To chyba jednak jest gorszy stan niż to, żeby wybory się w ogóle nie odbyły.
Milczę, panie profesorze, słuchając, bo nie najlepiej było nas słychać. Mam nadzieję, że w dalszej części będzie już lepiej. I tak, ile warte są dzisiaj prezydenckie sondaże przedwyborcze?
No prawie nic. Znaczy, jeśli jest deklarowana frekwencja w granicach 30%, jeśli polityka przez ostatni miesiąc zmieniła się kolosalnie, to po pierwsze nic nie wiemy, co się stanie za miesiąc, jak to będzie wyglądać, a nie mówię już o tym, co się stanie za 3 miesiące, czy za pół roku, czy za rok. No a poza tym to jest tak, że nie wiemy, co się stanie, jeśli warunki do udziału w wyborach będzie mieć nie 30%, tylko 60%.
No tak, tylko te sondaże się pojawiają i oczywiście politycy z nich skrzętnie korzystają. Ostatni z sondaży, jedno z badań mówi o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz przeskoczył już minimalnie, niewiele, ale jednak przeskoczył Małgorzatę Kidawę-Błońską. No i tutaj ludowcy mówią, proszę bardzo, stało się to. Dzieje się to, co działo się przed laty z Andrzejem Dudą. Nikt nie dawał mu szans, a on jednak wygrał wybory.
No, każdy oczywiście tam się dopatruje tego, co mu pasuje w tym obrazku, ale wydaje mi się, że budowanie na tym jakiejś wielkiej strategii, na tym, co w tej chwili ludzie odpowiadają, ci, którzy chcą w ogóle odpowiadać, ci, którzy w ogóle chcą rozmawiać na tematy polityczne w tej sytuacji przez telefon, to jednak dla mnie nie rokuje. I warto się tutaj nie nakręcać, bo później no może ktoś będzie to pamiętał, może to wpłynie na czyjeś decyzje i jakoś się to nie uda. Wydaje się, że z punktu widzenia samego Kosiniaka-Kamysza, to nawet gdyby miał jakąś długofalową strategię, to musi jednak pamiętać, że wyborcy Platformy Obywatelskiej są mu niezbędni do zwycięstwa, bo zwycięstwo nie polega na wejściu do drugiej tury, tylko na jej wygraniu.
No, ale tak, z jednej strony kandydaci opozycji mówią, że kampanii wyborczej w zasadzie nie ma. Niektórzy z nich oficjalnie wprost powiedzieli, że swoją kampanię zawieszają. Ale z drugiej strony widzimy na przykład billboardy, choćby Władysława Kosiniaka-Kamysza, zmienione, zmodyfikowane, ale jednak jego komitetu na ulicach. Kandydaci zabierają głos, zwołują konferencję prasową. Czy nie wpadają w pewną pułapkę w tej sytuacji?
no trudno, żeby się zamknęli w domu na kwarantannie i nie odbierali telefonów. Wiemy, że kampania wyborcza jest pewnym pojęciem umownym. Nie ma, znaczy jest oczywiście jako prawne pojęcie, ale wiemy, że zaczyna się dużo wcześniej niż to, co przewiduje prawo. Obejmuje znacznie więcej elementów, na przykład w przypadku prezydenta, który jeździ, jak rozumiem, w ramach swoich obowiązków, a trudno powiedzieć, żeby to nie była kampania. A w końcu nie wolno finansować przez kampanii bezpośrednio z budżetu, jeśli się jest sprawującym władzę.
Tylko może błędem jest mówienie wprost, takim... że zawieszamy kampanię, panie profesorze, no bo jeśli już to powiedzieliśmy, to potem stajemy przed problemem, że kiedy zabieramy głos, to za chwilę nam wytykają, że przecież nie mieliśmy prowadzić kampanii.
No to jest normalna polityka, to nie jest kampania. To bardzo łatwo tak odpowiedzieć. No, to samo, co mówi prezydent, że to w ogóle nie jest kampania, tylko to są normalne obowiązki prezydenta. Także to są takie deklaracje pod tytułem, jak rozumiem, nie robimy kampanii takiej, jakbyśmy chcieli. A to nie znaczy, że nie robimy kampanii w ogóle, to znaczy zajmujemy się czymś zupełnie innym, idziemy oprawiać ogródek, czy bawimy się z dziećmi. To nie tak trzeba rozumieć. To jest podkreślenie tego typu komunikatu, że sytuacja jest nienormalna i że nie da się prowadzić normalnej kampanii, ale to nie znaczy, że człowiek się wypisuje z polityki.
No tak, sytuacja jest skomplikowana. Nie wiem, czy ma pan jasność, czy jeśli wyborów nie będzie 10 maja, to zawiesimy je tylko na jakiś czas i potem wrócimy do przerwanego wyścigu, czy rozpoczniemy wyścig prezydencki od nowa z zupełnie nowymi kandydatami?
No to będą rozstrzygać prawnicy, do tego w ogóle nie poczuwam się do takich kompetencji. To będą jakieś już tam pewnie uzgodnienia w zależności od tego, kto weźmie górę. No, trudno się tu spodziewać jakiegoś wspólnego porozumienia. Chociaż no, na przykład gdyby przeszła taka poprawka do konstytucji, o której była mowa, to znaczy taka, że wydłużamy prezydentowi obecnemu kadencję, ale odbieramy mu prawo do ponownego startu, no to w sposób oczywisty wynika z tego, że trzeba będzie wybory zacząć od nowa, no bo trudno, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie miało kandydata w takich wyborach, największa partia w kraju, byłoby to zupełnie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Także wydaje mi się, że to jest w tym momencie pisanie po wodzie. Wiemy, że ta woda naprawdę się jeszcze wzburzy przez najbliższe miesiące kilkukrotnie i za chwilę w ogóle nie będziemy pamiętać, co tam się w tym momencie mówiło i jaki ktoś miał koncepcję, bo okaże się po prostu, trzeba to zrobić wszystko jeszcze inaczej.
To pewnie też jest pytanie o pisanie po wodzie.
Zamrożenie wyborów, ale to nie jest jedyny wariant.
Tak, no, to też jest pewnie pytanie o pisanie po wodzie, ale czy wyobraża pan sobie taki scenariusz, w którym pojawia się konstruktywne wotum nieufności dla rządu, całej opozycji z porozumieniem Jarosława Gowina, bo i ten wariant pojawił się w debacie polityków choćby dzisiaj.
No nie da się wykluczyć takiego rozwiązania, to znaczy jeśli się w obóz, znaczy jeśli PiS i Solidarna Polska się dobrze rozpędzą, zniszczą jakiekolwiek zaufanie, jeśli się wpiszą w to, co dzisiaj tam powiedzmy w polityce jej publicyści podchodzą do tego, no to może się okazać, że nie ma innego wyjścia, powołuje się rząd techniczny bo rząd bez większości w takiej sytuacji jest już zupełnie, powołując się na Jarosława Kaczyńskiego i jego potrzebę stabilizacji, jest zupełnie złym rozwiązaniem w takim momencie. Oczywiście to nie będzie taka sama większość jak teraz, to w takim sensie jakiejś tam przewidywalności w minionych latach, ale może będzie, kto wie. No, znamy takie przypadki, to był przypadek Włoch, gdzie przecież też Salvini tworzył koalicję z Ruchem Pięciu Gwiazdek i Ruch Pięciu Gwiazdek był uważany za największego wroga partii demokratycznej, a później jak się okazało, że Salvini gra w jakąś zupełnie inną grę i chce ograć Ruch Pięciu Gwiazdek, to się okazało, że możliwe jest odwrócenie sojuszy i wszystko się w tym momencie zmieniło. To nie jest wykluczony wariant i liderzy Prawa i Sprawiedliwości na pewno kalkulują w taką taką opcję.
Ten pomysł z 7-letnią kadencją prezydenta pojawił się już wcześniej w tej kampanii wyborczej. Zgłosił go Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji, choć w zupełnie innym scenariuszu. Ten pomysł jest taki, żeby to dotyczyło nowego prezydenta i żeby ten prezydent po 7 latach stał się marszałkiem Senatu na 7 lat, a potem żeby był dożywotnio senatorem.
No to są już jakieś tam zupełnie abstrakcyjne zabawy intelektualne. To nic nie wskazuje na to, żeby był jakiś moment konstytucyjny, który by pozwalał w ten sposób zmienić wyobrażenia o tym, kim jest w Polsce prezydent, jak się go wybiera i tak dalej. Także to rozwiązanie no, nie jest chyba najmądrzejsze, ale w dodatku na szczęście może zupełnie nie jest realne. Trudno powiedzieć, co by się działo, czy nie byłoby już więcej wyborów prezydenckich, no to akurat mi przynajmniej by się bardzo podobało, ale wydaje się, że coś za to wyborcy powinni mieć, na przykład bezpośrednie głosowanie na premiera, czy jakieś inne warianty, bo najwyraźniej Polacy są przywiązani do bezpośredniego wybierania prezydenta, nawet jeśli jest z tego więcej kłopotów niż realnych korzyści, to trudno ich teraz tego pozbawić.
Czy pana zdaniem epidemia wywróci stolik w polskiej polityce? To będzie rzeczywiście moment przełomowy, który zmieni nam rzeczywistość i świat, który znamy, jeśli chodzi o politykę właśnie?
Znaczy bardzo ostrożnie podchodzę do tego typu deklaracji. Przeżyłem ich już sporo i w większości się one nie sprawdzały, a te, które te momenty, w których naprawdę dochodziło do przełomu, zwykle przychodziły z zaskoczenia, a nie były czymś, co wszyscy ogłaszali, że właśnie teraz jest wielki przełom. Także wydaje mi się, że to może być wstrząs, ale nie zdziwiłbym się zupełnie, gdyby po tym wstrząsie wszystko zostało po staremu, bo ta konstrukcja jak do tej pory jest całkiem mocna. I świetnie to było widać po wyborach z 2015 roku, gdzie też ileż to było tych zapowiedzi, że Nowoczesna, że Kukiz, że to wszystko się wywróci. A przed rokiem w wyborach wystartowały te same cztery partie, które 12 lat wcześniej dostały się do Sejmu, tam zabsorbowały różnych tam buntowników, przyłączały trochę się zrobiły jakiś makijaż czy różne dodatkowe działania, ale w sumie to jednak tak naprawdę dużo więcej zostało po staremu niż się zmieniło.
Tęskni pan za studentami?
Oj, no na pewno to jest coś, czego brakuje, to te spotkania z studentami, za kolegami z pracy, z którymi można w trakcie posiłku czy w seminarium się wymieniać myślami, ale oczywiście za studentami też. No, tak się akurat składa, że teraz mogę tylko jednostronnie się z nimi komunikować, to znaczy już mam wykład, to raczej go nagrywam i wrzucam do sieci, ale mam nadzieję, że przejdę też z czasem, bo w drugiej części semestru mam inne zajęcia na takie zajęcia interaktywne.
Ale wyobraża pan sobie takie online'owe, jednostronne zaliczanie semestru, jeśli chodzi o wykład na przykład?
No nie, testy się da zrobić, chociaż to będzie dość wątpliwe. No mam nadzieję, że w czerwcu, że pod koniec czerwca to już się będzie dało spotykać i będzie się dało zrobić normalny test, ale no wiele rzeczy musieliśmy sobie wyobrazić, których wcześniej były niewyobrażalne w ciągu ostatniego miesiąca, więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że rzeczy, które będziemy sobie wyobrażać za 2 miesiące, teraz jeszcze nam nie przychodzą na myśl.
Oby tak się nie stało, obyśmy rzeczywiście w czerwcu już mogli się wszyscy widywać. Bardzo dziękuję za rozmowę i to online'owe spotkanie. Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Marcin Zaborski, do zobaczenia.